Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O świętym Franciszku Salezym, doktorze Kościoła z czasów kontrreformacji, mówił papież na środowej audiencji.
Watykan jest zaniepokojony sytuacją w Libii i w Pakistanie.
Polski Kościół pożegnał zamordowanego w Tunezji misjonarza.
2 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Dziś papież ponownie powrócił do czasów kontrreformacji. Pielgrzymów przybyłych do auli Pawła VI zapoznał z postacią wielkiego chrześcijańskiego humanisty, biskupa Genewy z czasów, gdy miasto to było twierdzą kalwinizmu. Pośrodku debat nad przeznaczeniem determinującym losy człowieka, święty Franciszek Salezy ukazywał katolikom i protestantom Boga o ludzkim sercu, uczył ufać Jego miłosierdziu oraz kochać Go w sposób wolny i bezinteresowny, mówił Benedykt XVI. Krótki rys biograficzny świętego Franciszka Salezego został przedstawiony również po polsku.
Urodził się w 1567 roku w Alpach Wysokich. W Paryżu ukończył teologię, a w Padwie prawo kanoniczne i cywilne. Z przeżytego kryzysu wiary i pytań o cel życia wyrosło jego powołanie kapłańskie, uwieńczone święceniami w 1593 roku. Wkrótce zostaje biskupem Genewy, opanowanej wówczas przez Kalwinów. Daje się poznać jako wybitny kaznodzieja i gorliwy pasterz, wdrażający w życie Kościoła reformę Soboru Trydenckiego. Z odwagą podejmował dialog teologiczny z protestantami, pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską. Zmarł w 1622 roku.
Benedykt XVI zauważył, że święty Franciszek Salezy uczył wiary prostej, szczerej i łagodnej, takiej, jaką spotkał u alpejskich górali. Był prekursorem współczesnych nurtów duchowości, w których intensywna pobożność łączy się z życiem codziennym.
W auli Pawła VI nie zabrakło też pielgrzymów z Polski.
Święty Franciszek Salezy nauczał, że każdy człowiek odczuwa swojej duszy tęsknotę za Bogiem. Tylko w nim może znaleźć prawdziwą radość i spełnienie samego siebie. Zachęca wszystkich, by jednoczyli się z Bogiem, trwali na modlitwie nawet wśród najbardziej licznych obowiązków. Niech ta zachęta będzie i dla nas ważnym przypomnieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI jest zaniepokojony losem niewinnych ludzi cierpiących na skutek tej ogromnej tragedii, która dokonuje się w Libii, powiedziała dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego. Josette Sheeran została dziś przyjęta w Watykanie na audiencji prywatnej. Papież z wielkim przejęciem słuchał relacji z jej zakończonej właśnie misji w Afryce Północnej. Jako szef ONZ-owskiej agendy udała się ona na pogranicze Libii i Tunezji, aby przekonać się o sytuacji kilkudziesięciu tysięcy uchodźców, którzy uciekli z Libii. Dziś granicę przekracza co godzinę około 2000 Libijczyków, zaznaczyła. Josette Sheeran wyraziła też uznanie dla Kościoła katolickiego, który jest jednym z głównych partnerów Światowego Programu Żywnościowego w niesieniu pomocy ludziom cierpiącym na skutek głodu czy niedożywienia.
Edukacja musi być głęboko zakorzeniona w poszanowaniu godności człowieka oraz wartości religijnych i kulturalnych. W przeciwnym razie nie jest już autentycznym sposobem oświecania, ale staje się narzędziem kontroli w rękach tych, którzy nią kierują – powiedziała w poniedziałek profesor Jane Adolfi w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykańska prawniczka należy do delegacji Stolicy Apostolskiej na trwającą tam sesję ONZ-owskiej Komisji Statusu Kobiet.
Prawdziwy rozwój kobiet wymaga, by ich praca miała taką strukturę, że nie będą musiały płacić za swą promocję rezygnowaniem z tego, co stanowi o ich specyfice. Byłoby to ze szkodą dla rodziny, w której rola kobiety i matki jest niezastąpiona, zauważyła profesor Adolfi. Nawiązując do omawianego na sesji tematu eliminowania wszelkiej dyskryminacji i przemocy wobec dziewcząt, powiedziała: wszelkie państwa winny stanowić i przestrzegać ustawodawstwo chroniące dziewczęta przed jakąkolwiek przemocą i wykorzystywaniem. poczynając od selektywnej aborcji poczętych dzieci płci żeńskiej. Przedstawicielka watykańskiej delegacji podjęła też sprawy handlu żywym towarem, domagając się konkretnej, skutecznej współpracy państw dla położenia kresu tej haniebnej zbrodni. Autentyczna promocja kobiet zaczyna się od pełnego respektowania godności każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Państwa odpowiedzialne są za zapewnienie tego w swoim ustawodawstwie, stwierdziła profesor Jane Adolfi na forum ONZ.
Taki jest los przeklętych, niewiernych chrześcijan. Z błogosławieństwem Allaha, mudżahedini poślą każdego z was do piekła. To słowa, które islamscy bojownicy pozostawili na miejscu zabójstwa pakistańskiego ministra do spraw mniejszości religijnych. 42-letni Shahbaz Bhatti zginął dziś rano. Zamachowcy zatrzymali jego samochód. Wyciągnęli go na zewnątrz i przez 2 minuty przeszywali jego ciało seriami z karabinu maszynowego. W ulotce pozostawionej na miejscu zabójstwa mordercy zaznaczają, że minister katolik zginął za swą wiarę oraz za dążenie do reformy prawa przeciw bluźnierstwu.
Był to już drugi w ciągu zaledwie 2 miesięcy zamach na pakistańskiego polityka, który opowiadał się za zmianą kontrowersyjnej ustawy, a także występował w obronie Azji Bibi, chrześcijanki skazanej na śmierć za obrazy Mahometa. W styczniu zginął jeden z liderów rządzącej partii, muzułmanin Salman Taseer. Zabił go jego ochroniarz, który nie uchodzi za ekstremistę, a swym czynem zjednał sobie w Pakistanie powszechne uznanie. W czasie pierwszej rozprawy salę sądową wypełnili popierający go prawnicy, którzy obsypali go kwiatami. Natomiast ulicami pakistańskich miast co rusz przechodzą manifestacje, które gloryfikują zabójcę Taseera, sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom w prawie o bluźnierstwie, a także domagają się egzekucji Azji Bibi.
Również zamordowanemu dziś Shahbazowi Bhattiemu od dłuższego czasu grożono śmiercią. Był on jedynym chrześcijaninem w pakistańskim rządzie. We wrześniu ubiegłego roku został przyjęty przez Benedykta XVI, przypomina o tym dzisiaj watykański rzecznik. Zapewniając o naszej bliskości z pakistańskimi chrześcijanami, tak bardzo doświadczanymi nienawiścią, apelujemy, aby wszyscy zdali sobie sprawę, jak pilna jest obrona wolności religijnej oraz chrześcijan, którzy stali się celem aktów przemocy i prześladowań, czytamy w oświadczeniu księdza Federica Lombardiego.
W przekonaniu pakistańskiego episkopatu dzisiejszy zamach to kolejny tragiczny przykład atmosfery nietolerancji, w której żyją tamtejsi chrześcijanie. Domagamy się od rządu i całego kraju, aby uznano i z całą stanowczością podjęto ten problem, powiedział arcybiskup Laurence Saldana, przewodniczący episkopatu. W najbliższym czasie biskupi zbiorą się na kryzysowym posiedzeniu i wydadzą oficjalną deklarację na temat prześladowania chrześcijan w Pakistanie.
Do wietnamskiego więzienia powrócił wczoraj ksiądz Nguyen Van Ly, skazany na 8 lat pozbawienia wolności za rzekomą antypaństwową propagandę. Ma on już za sobą 17 lat spędzonych za kratami. Po raz pierwszy aresztowano go w latach 70. zeszłego wieku, kiedy zaczął się domagać większej wolności religijnej w Wietnamie. Stan zdrowia 64-letniego kapłana od dłuższego już czasu budzi niepokój także za granicą. Ponad rok temu doznał on w więzieniu wylewu i jest częściowo sparaliżowany. Zezwalając na leczenie, wietnamscy komuniści zwolnili go na rok z więzienia. Po upływie tego czasu ksiądz Van Ly znalazł się ponownie w zakładzie karnym.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rok świętej Agnieszki Czeskiej inauguruje dziś podczas mszy w kościele świętego Franciszka w Pradze arcybiskup Dominik Duka. W tym roku przypada 800. rocznica narodzenia świętej Agnieszki.
Przypomnijmy, że była córką króla czeskiego Przemysława Otokara I. Urodzona na początku XIII wieku, zafascynowana duchowością biedaczyny z Asyżu, choć o jej rękę ubiegali się królowie, wybrała życie klasztorne klarysek, robiąc wrażenie na samej świętej Klarze, z którą korespondowała. Chrystusa szczególnie wyraźnie widziała w ubogich i chorych. Jako kobieta nie wahała się założyć męski zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą, który będąc zakonem szpitalniczym opiekował się chorymi w założonym także przez świętą Agnieszkę praskim szpitalu. Choć uznawana była za świętą już za życia, kanonizował ją dopiero Jan Paweł II w 1989 roku. W kilka dni po jej kanonizacji, 17 listopada 1989 roku, ruch wolnościowy w ówczesnej Czechosłowacji ostatecznie powiedział nie komunistycznemu reżimowi. Wielu Czechów i Słowaków uważa, że to święta Agnieszka wpłynęła na przemiany aksamitnej rewolucji. Dla Radia Watykańskiego Piotr Krzysztofiak, dominikanin.
Aby wszyscy bracia stanowili jedno w Chrystusie, pod takim hasłem trwa pielgrzymka braci zakonnych na Jasnej Górze. W dwudniowym spotkaniu udział biorą przedstawiciele różnych zgromadzeń i zakonów z całej Polski.
Bracia wykonują w kościele różną posługę, od ogrodników, kucharzy po nauczycieli, a nawet lekarzy. Arcybiskup Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Episkopatu Polski, podkreślił, że pielgrzymka jest okazją do przypomnienia o istocie powołania braci.
Ważność wkładu braterskiego w życie kościoła nie zależy od rodzaju ich działalności, jaką faktycznie wykonują, ale zależy od tej siły wiary i miłości, którą wkładają w wykonywaną pracę.
Jak powiedział brat Zbigniew Wołczyk, przełożony generalny Braci Serca Jezusowego, spotkanie na Jasnej Górze to nie tylko modlitwa za powołanych, ale także za naszą ojczyznę.
Przybywamy, aby podziękować za trudy życia i modlić się o powołania braci zakonnych. Chcemy również pomóc Polsce, kiedy czasy są tak ciężkie.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Komisja Majątkowa zaprezentowała dziś w Warszawie raport ze swojej działalności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, z dniem 1 marca gremium to przestało istnieć. Jak poinformował Józef Różański, współprzewodniczący Komisji Majątkowej ze strony rządowej, komisja przekazała kościelnym osobom prawnym ponad 65,5 tysiąca hektarów nieruchomości oraz rekompensatę i odszkodowania w wysokości ponad 143 milionów złotych.
Na dzień zniesienia Komisji Majątkowej pozostało do rozpatrzenia 216 wniosków, w których nie zakończono postępowania regulacyjnego przed Komisją Majątkową. W tym momencie powiadamiamy uczestników postępowania o możliwościach dokończenia tych postępowań przed sądami powszechnymi.
W opinii obu współprzewodniczących Komisji Majątkowej obecnie nikt nie jest w stanie policzyć wartości całości roszczeń Kościoła i wartości odzyskanych nieruchomości, gdyż podmioty kościelne uzyskiwały ich zwrot lub nieruchomość zamienną, bądź też wypłacano odszkodowanie w różnym okresie i na bazie różnych podstaw prawnych. W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Marka Rybińskiego, salezjanina zamordowanego w Tunezji. Żałobna msza święta sprawowana była przez arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W homilii ksiądz Sławomir Łubian, przełożony salezjanów inspektorii warszawskiej, podkreślił dojrzałość zmarłego misjonarza, który potrafił nawiązywać głębokie przyjaźnie z tymi, którzy go otaczali.
W nim była olbrzymia potrzeba poznania tych ludzi, z którymi pracował i dla których pracował. Był w nim wielki głód poznania narodu tunezyjskiego, jego kultury, to w jaki sposób żyją, czym żyją, jakie są ich problemy, jakie są ich trudności. I to dzięki tej otwartości mógł do nich wychodzić i także pośród nich znalazł wielu przyjaciół i tych, którzy go bardzo, bardzo cenili.
Ciało księdza Marka Rybińskiego spoczęło w grobowcu wspólnoty salezjańskiej na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.